Hejka, z tej strony Kacper Bomba, a wysłuchacie kolejnego już odcinka naszej kwartalnikowej serii Załącznik do tekstu, czyli serii, w której dyskutujemy o tym, co BIS miał na myśli w tekstach zimowego wydania kwartalnika Przypatrz się dobrze. Dziś mam przyjemność gościć w naszym BISkaście Marię Kolarską i Wiktorię Fresze.
Cześć,
cześć
dziewczyny.
Cześć, hej.
Słuchajcie, dzisiaj gadamy o podróżach, wszystko co o podróżach. Chciałbym zacząć od tego, jaka była wasza najlepsza życiowa wyprawa i gdzie to było, kiedy się ona wam przydarzyła? Maria, jaka jest taka przygoda?
Wiesz co, wydaje mi się, że no tutaj już chyba od razu muszę nawiązać do tekstu, bo tak naprawdę ta wyprawa, bo mogę ją tak nazwać, zdarzyła się właśnie w zeszłym roku w wakacje. Trwała ona najdłużej, jeśli chodzi o wszystkie moje podróże. I przeżyłam tam niesamowite rzeczy, których podczas żadnej innej podróży nie miałam okazji doświadczyć.
No.
Tak, więc zdecydowanie ta.
A u Wiktorii?
To jest bardzo trudne pytanie, bo w zasadzie dla mnie każda podróż w jakimś stopniu jest tą najbardziej interesującą, tą najbardziej ciekawą. Myślę, że wszystkie te podróże, które podczas których podróżowałam pociągiem, też nawiązując do tekstu, należą do tych moich ulubionych, bo po prostu uwielbiam ten moment podróży pociągiem, patrzenia przez okno, obserwowania tego, co się dzieje wokół i za oknem i w środku wagonu. I no teraz z takich ostatnich podróży to miałam okazję podczas ferii pojechać do Czech, do Brna i no i tam w okolicach Brna razem z przyjaciółmi jechaliśmy pociągiem. Wyruszyliśmy bardzo wcześnie rano, więc wschód słońca i w ogóle te klimaty, coś cudownego. Więc myślę, że przez to, że to była moja ostatnia podróż, to tak najbardziej się utarła w mojej pamięci i no, to będzie ta, którą pamiętam najbardziej.
Super. Jeszcze wrócimy tutaj do tych wymarzonych, ukochanych podróży, ale przede wszystkim przejdziemy do was. Czyli mój ulubiony segment, Tell Me More. Tell Me More, Maria, kim jest Maria Kolarska?
Och, wiesz co, trudne pytanie, bo naprawdę wydaje mi się, że trudno określić, jakby samej osobie trudno siebie określić, tak mi się wydaje, tak? Znaczy jest to odwieczne pytanie, kim jesteśmy, czy jesteśmy takimi, jakimi myślimy, że jesteśmy, czy jesteśmy jakby widziani i postrzegani przez oczy innych ludzi. Ale wiesz co, kim jestem? No, może nudno zacznę, ale studentką.
Okej, jakby
i osobą, która uwielbia pisać. I pisałam już od dawna, ale właśnie ze względu, może nie ze względu, tylko właśnie dzięki BIS-owi zaczęłam pokazywać innym to moje prace i tak naprawdę ten mój, no może powiem tutaj nieskromnym zdaniem, ale wydaje mi się, że nawet taki mały talent
pewnie
zaczęłam po prostu innym właśnie pokazywać. Więc tak.
A kiedy zaczęłaś pisać?
Wiesz
to jest
co,
coś takiego właśnie wyniesionego ze szkoły, czy?
Już, znaczy wiadomo, że jak każde dziecko już zaczęłam pisać w podstawówce. Ale takie bardziej twórcze prace, wydaje mi się, że pod koniec gimnazjum, ale wszystko trzymałam dla siebie, więc nikomu nie pokazywałam. Dopiero potem, pod wpływem czasu i może takiego mojego rozpoczęcia bycia otwartą bardziej i mojej chęci podzielenia się z kimś tym, co piszę, w następnych latach w liceum zaczęłam pokazywać po prostu niektórym osobom z prywatnej sfery mojego życia bardziej. Między innymi Wiki również.
Byłam tą wtajemniczoną.
Tak, dokładnie.
Czyli znacie się już przed BIS-em?
Oj, tak.
Oj, tak.
Naprawdę?
Tak.
To jest długa
Big reveal, ale tak. Naprawdę.
No.
Tak.
A kiedy się poznałyście?
To są śmieszne okoliczności, bo bardzo. Poznałyśmy się w podstawówce tak. na kółku szachowym. Byłyśmy jedynymi dziewczynami. Tak.
Tak, tak, która do dzisiaj no, nie przetrwała za bardzo, ale
może będzie miała swoją reaktywację.
Tak. Nigdy nie wiadomo.
Dokładnie. Jakąś partyjkę w szachy, coś tam.
Tak, czemu nie, czemu nie?
Jasne. Ale relacja pozostała. O.
Tak, potem się w ogóle okazało, że mieszkamy ulicy od siebie, całkiem przypadkiem.
Okay.
Maria jadąc rano do szkoły zauważyła mnie w po prostu ulicę obok i tak się zgadałyśmy i zostało do dziś.
Do dzisiaj pamiętam różowy tornister Wiki,
nie mów takich sekretów.
Dobrze, pierwszy sekret dzisiaj ujawniony.
No tak, dobra, tak. Czekamy, co przyjdzie jeszcze dzisiaj.
Szachy rozstawiam tutaj. Wy tego też się nie spodziewałeś.
Nie.
A Wiktoria, kim jest Wiktoria Fresze? Powiedz mi, ten mor.
Kim ona jest? Mm-hmm. Właśnie jak zadałeś nam to pytanie, to od razu sobie pomyślałam, że ciekawie byłoby na przykład odpowiedzieć w drugą stronę, że ja mówię, kim jest Maria, Maria mówi, kim jestem ja. Okay. Ale może nie komplikujmy aż tak. Chociaż łatwiej byłoby mi chyba opisać Marię niż samą siebie, tak samo jak Maria mówiłaś. Mm-hmm. Ale myślę, że jestem osobą na pewno o silnej potrzebie tworzenia. Osobą kreatywną, która poszukuje. Bardzo dużo poszukuje i jeszcze tak nie za bardzo wie dokładnie, czego chce, ale na razie tak próbuję różnych rzeczy i się zajawia i próbuję to rozwijać, ale no ale jeszcze tak szuka na pewno swojej takiej ścieżki głównej. Mhm. No na pewno we mnie ta potrzeba tworzenia siedzi bardzo głęboko i siedziała od zawsze. Więc też jakby staram się realizować siebie tak twórczo na każdej możliwej płaszczyźnie. W moim przypadku głównie tak artystycznie, poprzez sztuki wizualne czy poprzez taniec. Ale no, nie zamykam się na żadne nowe
perspektywy.
Tak, perspektywy i tak staram się dużo tworzyć po prostu.
Super, rozumiem to, bo też mam taką dużą potrzebę tworzenia i właśnie ten BC, Centrum Mediów mi na to pozwala.
Tak, to jest super.
Czy wy też w jakiś sposób, na pewno, ale w jakiś sposób właśnie pogłębiacie tą swoją tożsamość artystyczną i w jakiś sposób BIS wam pomógł tak właśnie otworzyć się? Czy takie podejmowane działania faktycznie podejmowane działania tutaj pomagają wam w rozwijaniu tych swoich umiejętności i talentów?
Tak, na pewno, właśnie tak jak wcześniej ci wspomniałam, tak naprawdę BIS dodał mi odwagi do tego, żeby wreszcie publikować jakieś moje prace, żeby dawać dostęp do tych prac innym ludziom, niekoniecznie właśnie których na przykład znam dobrze. Więc na pewno dodał właśnie tej odwagi, ale też takiej motywacji, żeby pisać regularnie, żeby starać się pisać może różne formy, w różnych formach. Także to naprawdę zdecydowanie. A czym ja się inspiruję i jak to realizuję? Uwielbiam czytać. Znaczy naprawdę czytam dużo, czytam często. Czytam oczywiście do książki. I dużo, dużo poezji. I każda książka coś zostawia we mnie, jakieś przemyślenia, które często potem zgłębiam i przekształcam w jakąś moją formę właśnie tekstu czy wiersza. I to samo, jeśli chodzi o filmy. Uwielbiam oglądać filmy, robię to często, nawet zbyt często. Może czasem tracąc czas na niekoniecznie dobre filmy czy seriale również, ale dalej coś zawsze zostaje. To może być, mogą też być negatywne emocje, jak najbardziej, i jakieś
które
takie odczucia.
Inspirują, prawda?
Tak, dokładnie, dokładnie. Więc no, te rzeczy, książki, filmy, no ale też ogólnie otaczający mnie świat, jakkolwiek to prawda, duże słowo, no ale też tak jest. Znaczy codzienność, rzeczywistość, ludzie, których nawet spotkam na ulicy, zawsze coś po prostu zostaje. I tak.
Ważne to jest, żeby tak właśnie zauważyć to otoczenie. Dla mnie na przykład najbardziej jest inspirujące spotykanie właśnie ludzi, których spotkam ten jeden raz w życiu na chodniku i w jakiś sposób też, no na przykład w BIS-ie wspominam o nich, tak jak w jednym z moich tekstów. A jak u ciebie, Wiktoria? Ponieważ ty masz już długi staż w BiSie. Jak długo jesteś w BiSie?
No, może nie aż tak długi, ale stosunkowo długi w porównaniu do osób, które dopiero zaczynają, bo jestem tutaj już, jeśli dobrze liczę, trzeci semestr. No więc już trochę się tak zadomowiłam i zdecydowanie dużo czasu tutaj spędzam. Coraz więcej może tak. No i może zacznę od tego, właśnie jak pogłębiam tą swoją tożsamość artystyczną, o co pytałeś. Więc tutaj w zasadzie nawet nie ma konkretnej odpowiedzi na to, bo myślę, że u mnie jest to po prostu życie codzienne i podróże też, mówiąc o podróżach tutaj. Wszystko to, co mnie otacza, wszyscy ludzie, wszystkie rozmowy, wszystkie jakieś... U mnie są to często barwy czy zestawienia kolorystyczne. W ogóle kolory i światło to jest coś, co mną najbardziej po prostu potrafi mnie poruszyć. I często jakieś przypadkowe właśnie zestawienia czy jakieś kadry, które zobaczę spacerując czy podróżując, czy po prostu stojąc na przystanku gdziekolwiek, potrafią mnie tak zainspirować i potem... We mnie się to tak kumuluje i po jakimś czasie mam tą potrzebę stworzenia czegoś, czy to jakiegoś obrazu, czy jakichś szkiców, czy właśnie grafiki. Bo jakby przed przyjściem do BiSu już dużo tworzyłam i to były głównie obrazy w jakichś tradycyjnych technikach, czy rysunki. I przychodząc do BiSu nie miałam zupełnie doświadczenia w wszelkich programach graficznych, czy w ilustrowaniu, więc wszystkiego nauczyłam się tutaj, za co jestem potwornie wdzięczna w ogóle Centrum Mediów i tutaj, że miałam taką możliwość rozwinięcia się na tej płaszczyźnie. No i tak, i w zasadzie no odczuwam już to, że jestem tutaj półtorej roku i że tak już stałam się pewniejsza w tych swoich ilustracjach i w tworzeniu grafik i też się cieszę, że mogę teraz tak prowadzić kolejne nowe osoby przez tą ścieżkę i pokazywać im, uczyć ich też tych programów, czy ilustrowania i takiego spojrzenia na tą ilustrację i na grafiki.
Świetnie. Właśnie jak powiedziałaś o tych strojach, zawsze jak was widzę, to mam takie... One wiedzą, jak się ubrać. I te kolory, ten styl.
Wow, się zaczerwienię.
Weź po prostu.
Ja zawsze bardzo doceniam, jak was widzę. Znaczy, że was zobaczę i już was
dostaję. Bardzo miłe, bardzo miłe. Dzięki wielkie.
Proszę. Wracając do podróży właśnie. Przede wszystkim, czy wy jesteście takim typem właśnie podróżników? Czy często zdarza wam się... organizować, wybierać się na takie wyprawy? Domyślam się, że tak, prawda?
Tak, zdecydowanie.
Tak, naprawdę, często.
A to czy jest... miałeś jakąś wspólną wyprawę? Czy jeszcze nie?
Oj,
było tego trochę.
Było, zdecydowanie.
Zaczynając od wycieczek szkolnych w podstawówce.
No. Oj, tak.
Po jakieś wspólne wypady, czy na wieś, czy do Warszawy.
Tak, no a później to już się rozkręciło i jakieś zagraniczne również. Także no, mamy taką długą historię wspólnych wyjazdów, no, zdecydowanie.
Myślę, że ja i Mary jesteśmy takimi osobami, które potrzebują tych podróży, jak...
Eksplorować.
Tak,
absolutnie,
to jest
tak,
nieodłączny element życia, codzienności i który tak wzbogaca tą naszą codzienność i... Myślę, że to jest bardzo cenne i bardzo ważne i poszerza horyzonty i inspiruje właśnie też tak twórczo. To jest coś niesamowitego.
Tak.
No ja jak dłużej nie podróżuję nigdzie, to czuję tą potrzebę, która we mnie narasta i potem jak gdzieś jadę, to jest jak taki oddech w końcu.
No
zmiana
tak
otoczenia.
Czuję, że jesteśmy osobami, które długo nie potrafią po prostu siedzieć w jednym miejscu.
Tak.
Mamy potrzebę naprawdę co jakiś czas gdzieś wyjechać. Żeby tak złapać nową perspektywę i po prostu nawet tak nową energię. Naprawdę, to jest bardzo cenne.
Myślę, że to też się bierze z tego, że my w ogóle na co dzień jesteśmy takimi bardzo ruchliwymi osobami. Nie siedzimy w miejscu nawet tutaj w Krakowie, tylko biegamy tu i tam. Różne rzeczy robimy i dużo mamy jakichś zainteresowań i pasji, które rozwijamy, więc później jak przychodzi też do jakiejś podróży, to też dużo musimy zobaczyć, dużo musi się dziać i no i to jest myślę też taki ważny element.
Rozumiem. Mam tak samo, chociaż to też problem jest chyba we mnie akurat odważyć się, tak wiecie, ruszyć gdzieś w jakieś takie, wiecie, pojawić się w miejscu, w którym nigdy nie byliście, w którym, gdzie nigdzie nikogo nie znacie. To jest chyba dla mnie taki najtrudniejszy punkt właśnie odważenia się. Czy macie jakąś taką radę dla osób, które właśnie chciałyby podróżować albo zobaczyć nawet nie za granicę, ale po prostu wyjść z tej strefy komfortu i ruszyć. Czy macie jakąś taką podpowiedź dla takich osób i też czy jest jakieś miejsce, które poleciłybyście na początek takiej podróży?
No, taką radą ode mnie myślę byłoby po prostu podjęcie decyzji o tej podróży. Bo myślę, że dużo osób ma tak, że długo się o tym rozmawia, planuje, mówi się, że kiedyś. I myślę, że ważne jest, żeby po prostu kupić ten bilet i mieć tę motywację już, okej, no to za te kilka dni, tygodni, czy nawet miesięcy, czy lat, już muszę jechać, bo mam kupiony bilet. Wiadomo, że zawsze można go przyłożyć, no ale to będzie taki już taki punkt, który motywuje i potem to już wszystko pójdzie. Nie wiem, w zasadzie też jak planuję jakieś wyjazdy ze znajomymi, bo ja też mam to szczęście, ty też Maria, masz to szczęście, że mamy znajomych, którzy też lubią podróżować, więc zawsze jakoś tak ta energia grupy
zawsze tak, nawzajem się motywujemy po prostu też. I nawet często jest tak, że po prostu wybieramy miejsce, kupujemy bilet i dopiero potem ogarniamy całą resztę. Naprawdę.
Ja nawet też nie jestem fanką takiego planowania dokładnego co do godziny, co będziemy robić. Nawet lubię gdzieś pojechać, polecieć i zdać się trochę na przypadek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co zobaczymy. Tak. I zwyczaj z przypadku wychodzą najfajniejsze rzeczy.
Po prostu nie myśleć za dużo, tak mi się wydaje. To jest bardzo trudne. Zdecydowanie właśnie, kiedy jedziesz w jakieś miejsce po raz pierwszy i masz mnóstwo myśli w głowie, co będzie, co zobaczyć, jacy ludzie tam są, jaka kultura. Ale najważniejsze jest to, żeby jakoś tak, okej, kupiłam bilet, później znajdę sobie miejsce, gdzie będę spała i po prostu jechać. I nawet dnia na dzień po prostu, nawet planować z dnia na dzień po prostu. I ja tak robię zawsze z moimi przyjaciółmi również. Za dużo nie myślimy, po prostu jedziemy, na miejscu się zobaczy, na miejscu będziemy się zastanawiać, co chcemy tutaj zrobić.
Za dużo nie myśleć, to mi się podoba.
Tak.
A czy macie jakieś takie paczki stałe, z którymi podróżujecie?
Tak.
Tak.
Zdecydowanie. Akurat no i Maria i ja mamy
wspólne grono znajomych.
Tak. Bo też znamy się już na tyle długo, że jakoś tak naturalnie się ono wykształciło, więc zdarza się, że podróżujemy razem, a czasem też w osobnych grupach znajomych, ale jakoś tak wszyscy są też nastawieni na to podróżowanie, więc nigdy nie trzeba nikogo za długo namawiać, tylko raczej to jest taka wspólna decyzja, że tak, chcemy jechać, oczywiście, że chcemy, albo ktoś rzuci jakiś pomysł, czy chcecie jechać za tydzień gdzieś pociągiem, bo akurat są tanie bilety, to pewnie jedziemy.
Zawsze ktoś będzie chętny, zawsze. Wystarczy właśnie rzucić pomysł. Ktoś się zawsze znajdzie.
Tak.
Ktoś, nigdy nikt nie będzie jechał sam.
Super.
Jakiegoś towarzysza, towarzyszkę podróży się znajdzie.
Mega. Odważę się kiedyś. Wiecie, postanawiam.
Musisz spróbować. Naprawdę. Po prostu trzeba. Trzeba. Ja też jadę już niedługo na Erasmusa. I bardzo długo się zastanawiałam, czy to w ogóle to jest dobry pomysł. Wiesz, to jest cały czas
trudna decyzja.
Są myśli różne w głowie, ale już postanowiona i tak dalej. Tak naprawdę zaraz po tym, jak dowiedziałam się, że jadę, dostałam się, z czasem po prostu kupiłam bilet lotniczy. Jeszcze do końca nie wiedząc, czy to jest na pewno dobra decyzja i czy na pewno tego chcę. Ale po kupieniu biletu zrozumiałam, że tak, że już po prostu to jest postanowione i jadę. I nieważne jak będzie.
Przygoda.
Tak, dokładnie.
Ahoj, przygoda.
Ahoj.
Dokładnie, tak. Także po prostu no, trzeba się odważyć, to jest bardzo trudne, ale też trzeba na spokojnie, empatycznie do tego, do siebie po prostu podejść empatycznie, że dobra, dam sobie czas, ale już tak po jakiejś chwili trzeba postanowić jasno.
No, masz tą pewność, że przynajmniej jedna osoba na pewno cię odwiedzi.
To tak, na przykład, to dokładnie.
O, właśnie też Erasmus jednak to jest coś takiego, takie marzenie moje małe, ale wiem, jak okropnie trudne to jest.
To jest bardzo trudne. Tak. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. I prawdopodobnie, kiedy ten odcinek wyjdzie, już tam będę.
Tutaj nie będzie Marii
z nami. Już tam będę. I zobaczymy. Jak najbardziej będę. Będę informować na bieżąco.
Update'uj.
Czy to, co mówiłam w podcaście, się sprawdziło i czy wszystko jest dobrze.
Czy nie anulowałaś biletu.
Tak.
Potem wejdzie, o nie, proszę, zabierzcie mnie stąd. Nie, na pewno nie. Na pewno nie. Jestem pewien, że będzie świetny czas dla ciebie. A gdzie lecisz?
Do Freiburga. To jest małe miasteczko w Niemczech. Aha. Dosłownie na granicy ze Szwajcarią i z Francją.
Super.
Tak.
Dobry to... punkt wypadowy do podróży dookoła. Mm-hmm.
Dosłownie jest już do Francji z Freiburga jest pół godziny, do Szwajcarii okay. Podobna odległość. Więc...
Przecież sobie to wszystko przemyślałaś, chyba to nie było takie do końca spontanicznie. Tu, tam.
Wyszło się do
Ach, no już po prostu dajcie spokój.
Maria, wracając do twojego tekstu, do twojej podróży, mniej lub bardziej udanej, znaczy na pewno udanej, ale możemy przeczytać, że dużo było tam perypetii. Tak,
było sporo.
Czy są jakieś właśnie nieporuszone wątki czy odczucia, których nie przedstawiłaś w swoim tekście na temat tej wycieczki? Bo na pewno nie powiedziałaś nam o miejscu i tej samej właśnie wycieczce i tym celu, ale skupiłaś się na tych doświadczeniach podróży. Mm-hmm. Czy jesteś jeszcze, czego do mnie zdradziłaś w tym tekście?
Właśnie wiesz co, na pewno są jakieś rzeczy. Pierwszą, którą teraz pamiętam, jest na pewno to, że w tekście nie opisałam jednego miejsca. Znaczy w ogóle właśnie tak jak powiedziałeś, konkretnie miejsc nie opisywałam, tylko samą podróż do tych miejsc. Ale właśnie podróży nie opisałam do jednego miejsca. Po naszej wizycie w Stambule jeszcze na tydzień zdecydowaliśmy się pojechać, tak naprawdę popłynąć promem właśnie ze Stambułu na bardzo niewielką turecką wyspę Afsze. Ona ma tam około nie wiem, może 1500-2000 mieszkańców. Oczywiście tam wiele osób ze Stambułu w ogóle ma swoje domki takie wakacyjne, letniskowe, bo ze Stambułu płynęliśmy z tego, co pamiętam, 2 godziny, może 2,5 godziny. To jest wyspa na morzu Marmara. I tam spędziliśmy tydzień i później wróciliśmy promem do Stambułu, gdzie zaraz później siedliśmy w pociąg do Bukaresztu. Więc o tym nie wspomniałam. Ale wiesz co, wydaje mi się, że też nie wspomniałam o takich rzeczach, które może mnie zaskoczyły, stricte jeśli chodzi o miejsca, w których byłam.
Na przykład?
Wiesz co, teraz mi się przypomina taka jedna rzecz. Właśnie w moim tekście wspominam o książce Bękar ze Stambułu, Elif Szafak, tureckiej powieści o pisarki. I w tej książce jest opis miesiąc, tak naprawdę początku muzułmańskiego roku, gdzie podczas 10 dnia w pierwszym miesiącu, który nazywa się, teraz mam nadzieję, że dobrze to powiem, Muharram, tak mi się wydaje. I podczas 10 dnia jest taki zwyczaj, że mieszkańcy po prostu w całej Turcji rozdają zazwyczaj sąsiadom i osobom najbliższym z ich otoczenia deser, który nazywa się aszur.
I
jest to właśnie pyszne swoją drogą. I tam, kurczę, teraz wydaje mi się, że to jest taki ryżowy pudding i tak. Właśnie z owocem granata w środku. I ona o tym wspomina właśnie. Elif Szafak wspomina w swojej książce o tym, kiedy tam główna bohaterka właśnie taki deser je ze swoimi najbliższymi. jakoś on mi bardzo utkwił w głowie. Nie wiem czemu. A tą książkę już jakiś czas temu właśnie przeczytałam, ale o tym deserze nie zapomniałam. A przypomniał mi się on wtedy, kiedy już byliśmy w Stambule podczas naszego drugiego dnia pobytu tam i na ulicy pani wręczyła nam ów deser. Więc naprawdę wtedy, i ja byłam wtedy bardzo zaskoczona.
To
i było naprawdę, to było niesamowite.
To była ta nagroda za te tułaczki.
To było po prostu niesamowite, więc tak mi się teraz przypomniało, że właśnie ta rzecz to było bardzo miłe zaskoczenie. I takie, no naprawdę, że chyba taki znak, że kurczę, chyba jestem w dobrym miejscu. I tak wszystko się dobrze złożyło po prostu.
To najważniejsze. Tak jak wcześniej wspomniałyście, czy właśnie ten sam element podróży i tych tułaczek właśnie pociągowo-samochodowych w jakimś stopniu determinuje wasze odczucia na temat całej tej wycieczki? Czy bardziej jest to pozytywne, czy negatywne? Czy zawsze to jest jakieś takie dla was doświadczenie i próbujecie tak wyciągnąć rzeczy bardziej pozytywne stąd, które jak u ciebie to jest?
Myślę, że ja staram się nie patrzeć na te elementy podróży, czy właśnie pozytywne, czy negatywne, tylko tak staram się po prostu doświadczać tych etapów i z każdego z nich wyciągnąć coś dla siebie, coś zaobserwować. Czy to jest jakiś trudniejszy moment, że wszyscy są bardziej zmęczeni, jest to właśnie taka tułaczka, jakiś taki, nie wiem, koniec dnia po całym dniu podróży. I staram się z tego po prostu tak wyciągać tą atmosferę, tą energię i tak sobie myśleć właśnie, co mnie tak inspiruje w danej chwili. I myślę, że patrząc w taki sposób na te elementy podróży, to w każdym można coś ciekawego znaleźć i nawet nie dzielić tego na te dobre momenty czy na te złe momenty. Ale jakbym już miała się klasyfikować, to bardziej myślę jednak skłaniam się ku takiemu pozytywnemu spojrzeniu na wszystkie te sytuacje, bo raczej też tak staram się do życia w ogóle podchodzić, żeby tak jakoś pozytywnie i raczej zwracać uwagę na te fajne momenty albo nawet w tych gorszych chwilach znajdywać pozytywne momenty i nie zastanawiać się nad tym jakoś tak więcej, tylko bardziej tak doświadczać po prostu.
Wyciągać coś takiego zawsze wartościowego, nawet z tych trudnych chwil. Rozumiem.
Tak.
Ty tak samo myślisz, Maria?
Tak, myślę tak samo i też myślę, że kiedy jesteś z dobrym gronem ludzi wokół ciebie, z którymi właśnie podróżujesz,
od razu jest prościej.
Od razu jest prościej, od razu jest lepiej i jakoś tak czas płynie przyjemniej, nawet kiedy spotykasz na swojej drodze różne trudności, bo one zawsze się zdarzają. Nieważne jak dokładnie dana podróż jest zaplanowana, zawsze coś nie wyjdzie, zawsze coś będzie trzeba zmienić, odwołać, dodać do swojego planu. A kiedy ma się wokół siebie właściwych ludzi, no to wszystko jest prostsze. Naprawdę. I tak można się wzajemnie pocieszać i no, im więcej głów, tym więcej pomysłów na rozwiązanie danego problemu tak naprawdę. Więc...
Właśnie zastanawia mnie, czy co Wiktoria, ty chciałaś przekazać przez tą grafikę? Czy to jest właśnie taka bardziej atmosfera tej podróży, która jest taka ciężka i taka rozmywa wręcz to otoczenie dookoła ciebie? Czy to jest bardziej styl, który ty próbujesz perfektować, tworząc grafiki? Czy coś jeszcze chciałaś przekazać?
Wiesz co? W ogóle może zacznę od tego, że jak decydowałam się na tekst, który będę ilustrowała do kwartalnika, to jak przeczytałam tekst Marii i zobaczyłam, że dotyczy właśnie podróży, tym bardziej pociągów, to od razu poczułam takie wewnętrzne połączenie, że bez wahania w ogóle stwierdziłam, tak, ilustruję ten tekst, no bo ja zawsze też w mojej twórczości malarskiej uwielbiałam inspirować się podróżami czy środkami komunikacji. Maluję bardzo dużo aut, jakichś pociągów czy metro i jakoś tak pomyślałam sobie, że kurczę, grafiki nigdy nie zrobiłam jeszcze chyba z pociągiem, więc to byłby idealny motyw. Ale po prostu też tak czytając ten tekst Marii, tak poczułam jakby trochę jakby to był sposób, w jaki ja myślę. To znaczy, że Maria przekazała na swój tekst taką obserwację podczas podróży, takie obserwowanie sytuacji trochę jak z takiej wewnętrznej bańki, powiedzmy, to jakby się odciąć tego od świata zewnętrznego i tak tylko obserwujesz i opisujesz to, co widzisz, nawet czasem bardziej w taki sposób ubarwiony, niż on rzeczywiście wygląda, ale takie przetwarzanie trochę tej rzeczywistości na ten swój taki świat, który sobie samemu tworzymy. I czytając ten tekst, stwierdziłam, że ja bardzo podobnie myślę w ogóle, żyjąc na tym świecie i że chciałabym też móc właśnie grafikę stworzyć o podobnej atmosferze, jaka panuje w tym tekście. Więc właśnie jak pytałeś o to, czy chciałam tą atmosferę ukazać, to zdecydowanie właśnie tą taką trochę senność, trochę taką surrealność tej sytuacji, że niby pozorne takie proste sytuacje, jak podróż pociągiem po prostu, może się okazać...
Można je rozciągnąć
tak,
na różne sfery.
I może się okazać czymś zupełnie odrealnionym i nie z tego świata. I dlatego też tak w tych grafikach, bo tam były dwie grafiki do tekstu, starałam się taki klimat wytworzyć. Mam nadzieję, że to się udało. Tam też na tej głównej grafice początkowej... Trochę chciałam tak zakłamać tę perspektywę, która jest trochę taka wygięta i taka trochę wręcz kosmiczna, bo też pomyślałam sobie, że to by dało taki wydźwięk tej grafice i by tak trochę pokazało, o co chodzi w tym tekście. Wydaje mi się, że to jest trochę jak taka podróż z innego świata, bardzo taka ubarwiona i taka magiczna wręcz. Też starałam się nawiązywać do jakichś takich konkretnych elementów z tekstu, fragmentów z tekstu. Jak na przykład tam była mowa chyba o pomarańczowym suficie.
Oj, była.
Pomarańczowy sufit w wagonie właśnie pociągu, to na tej drugiej grafice ten pomarańczowy sufit się znalazł jako taki symbol, który miałby dać trochę do myślenia. No jakby oczywiście my pracujemy z paletą kolorystyczną przy każdym wydaniu. Co wiem, że nie dla wszystkich jest proste, na początku szczególnie. Ja sama też jak przyszłam tutaj do BIS-u i miałam tworzyć moją pierwszą grafikę i myślę sobie, Boże, 5 kolorów, jak to coś z tego zrobić? Ale później się okazuje, że to nie jest tylko 5 kolorów, tylko że jest tak duży przekrój tych wszystkich odcieni, tint pomiędzy tymi kolorami, że tak naprawdę jest tego dużo więcej niż się wydaje.
Ale... Taka kropla inspiracji.
Tak, a to też jest właśnie ciekawe zadanie, takie kreatywne, stworzyć coś przy jakimś ograniczeniu. To jest coś też, czego się nauczyłam tutaj w zasadzie, kiedy masz jakieś takie ograniczenie i robisz trochę pod czyjeś, powiedzmy, zamówienie. No tutaj u nas nie ma dużo tych ograniczeń, bo to jest tylko paleta barwna i czasem jakiś styl czy małe elementy, no ale to zdecydowanie jest ciekawe zadanie, myślę, dla każdego, kto tu przychodzi. No ale wracając do tekstu. No to tak, więc właśnie też inspirując się tymi konkretnymi fragmentami czy epitetami, których jest bardzo dużo w tym tekście i to mi się też bardzo spodobało, że ten tekst właśnie był taki wręcz malarski, miałam wrażenie momentami, dlatego bardzo mi współgrał w ogóle z tworzeniem czegokolwiek wizualnego, takiego plastyczno-artystycznego. I mam nadzieję, że się udało połączyć jakoś ten wizualny aspekt z tym tekstem Marii.
Czuję taką jedność między twoim tekstem i twoimi grafikami. Naprawdę tak siedząc i czytając to kilkukrotnie i patrząc na te grafiki, widzę właśnie tą taką symbiozę między wami, między tym, co stworzyłeś.
To się cieszę bardzo w takim razie.
A właśnie wracając do tego, co powiedziałaś o tworzeniu... Może nie pod zamówienie, ale pod właśnie jakieś takie pewne ograniczenia albo wskazówki, albo coś dostosowywując się. Jak to właśnie w BIS-ie wy odbieracie? Czy podoba wam się taka praca, mając na przykład do pisania odpowiedni motyw, który ustalamy, albo w grafikach właśnie tą paletę barw, czy tekst, do którego musimy się troszkę podporządkować, albo którą musimy się inspirować. Czy podoba wam się ten styl pracy?
Wiesz co, mi to bardzo odpowiada. Na początku miałam z tym duży problem, bo jednak oczywiście, że podczas spotkań, podczas których wszyscy zastanawiamy się, dobra, no to co nas inspiruje i jaki będzie taki motyw przewodni do następnego kwartalnika. Wszyscy główkujemy i wszyscy zastanawiamy, no ale koniec końców jakiś ten motyw zostanie wybrany. I on nie zawsze może akurat się zgadzać z tym, co ja miałam w głowie. Więc to jest super, ale to też jest trudne. I na początku miałam z tym problem. Ale później zrozumiałam, że to też jest wyjście z takiej mojej strefy komfortu, jeśli chodzi o pisanie. I taka motywacja, żeby pisać też coś może, co nie zawsze będzie łatwe, ale koniec końców to się właśnie zazwyczaj udaje. I to jest
bardzo satysfakcjonujące.
Tak, dokładnie. Więc trudne, to jest trudne zadanie, ale daje potem super satysfakcję, tak jak właśnie powiedziałeś. Więc mi to osobiście teraz już bardzo odpowiada. Bo też trzeba czasem trochę bardziej pomyśleć i ująć temat trochę od innej strony może. Kiedy bardzo czegoś nie czujemy i w sumie nie mamy pomysłu, o czym pisać. Więc ekstra.
Dla mnie to jest właśnie dzięki temu ja jestem w stanie tworzyć cokolwiek w ogóle, ponieważ inspiruje mnie to właśnie, co mówimy na zajęciach, na spotkaniach, to w jaki sposób właśnie ten system wszyscy opracowywujemy i ten motyw, który się tutaj zawsze przewija w każdym kwartalniku. Zawsze gdzieś to pomaga mi się zmotywować do tego, żeby coś robić. Oczywiście też terminy, których nie zawsze dotrzymuję.
Ogromny problem, naprawdę. Już po prostu tyle razy przepraszałam za spóźnienie, że...
Wiemy, że graficzny dział strasznie na tym cierpi. Przepraszamy cię za to, Wika, strasznie.
Wybaczam. Nie, ale już na szczęście udało nam się wypracować trochę inny system, więc teraz pomimo, że są te obsuwy, to my na tym aż tak nie cierpimy.
Całe szczęście.
Bo, no też doszliśmy do wniosku, że da się już zacząć tworzyć grafikę, kiedy mamy taki wstępny zarys tekstu, więc po prostu zaczynamy pracę nad grafikami trochę wcześniej i później jak dochodzą te skończone teksty, to je dorzucamy.
A czy, Wiktoria, u ciebie to jest... właśnie ze strony grafika jest to w pewien sposób uciążliwe takie, bo to jest to dosyć duże takie ograniczenie. Jak mówię, dla mnie jest to wygodne, bo mnie to motywuje w pewien sposób i naprowadza na pewną drogę. A czy z perspektywy twojej, czy to jest takie utrudniające pracę, czy bardziej motywujące?
Z mojej perspektywy, znaczy ja uważam, że to w ogóle jest najciekawszy jakby aspekt tej pracy twórczej, bo tak jak mówisz, że potrafisz tworzyć na każdy temat i w ogóle dużo tworzyć, to tak samo mi się wydaje, że łatwo jest stworzyć cokolwiek, czymkolwiek chcemy, bez jakichkolwiek ograniczeń. I to też jest świetne i to też jest bardzo potrzebne i myślę, że każdy powinien cokolwiek tworzyć, bo to bardzo rozwija po prostu. Ale właśnie w momencie, kiedy mamy te jakieś ograniczenia, to sprawia, że musimy trochę się nad tym zastanowić i trochę dłużej nad tym posiedzieć i pomyśleć, zrobić sobie jakiś taki wstępny, powiedzmy, plan na ten projekt. I no i to też jest takie kreatywne, bo tutaj mamy właśnie ograniczoną paletę barw, no to uczymy się też, które kolory ze sobą łączyć, żeby to dobrze współgrało, które powinniśmy łączyć, a których raczej nie.
Dobry trening dla was.
Tak, bardzo dobry trening i myślę, że to jest rozwijające dla wszystkich członków działu graficznego. I w zasadzie tak, no bo my mamy tą paletę jako ograniczenie, a czasem narzucamy sobie jeszcze jakieś takie drobne detale, jakieś paterny, czy właśnie jakiś styl, ale raczej staramy się, żebyśmy nie ingerowali w styl graficzny danego członka działu, bo to też jest właśnie super, że każdy może tworzyć w stylu, w jakim chce, albo może zmieniać ten styl, żeby też poznawać różne techniki i żeby mógł się rozwijać po prostu i próbować różnych rzeczy. I myślę, że to też dzięki temu jest BIS po prostu ciekawszy, jak się przegląda, kiedy się wertuje te strony i są różne style I potem po czasie też, jak już ktoś dłużej tworzy, można zauważyć, że aha, to jest chyba styl tutaj kogoś, to jest styl kogoś i to też jest fajne dla wszystkich osób tworzących zobaczyć po jakimś czasie, jak ten styl osobisty się powoli tak klaruje i że każdy wytwarza sobie tą swoją taką twórczą tożsamość i taki swój styl po prostu osobisty.
A zauważyłyście działając w PiSie jakby takie wyklarowanie się waszego osobistego stylu?
Wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze jest ten trochę może za krótko, żeby dojść do takich wniosków. Chociaż wydaje mi się, że mogę na pewno powiedzieć, jeśli chodzi o, że coś w ogóle, że jakiś styl się wyklarował, jeśli chodzi o moje wiersze. Też im więcej ich piszę i im więcej ich tutaj w BiSie będę może publikować, tym ja sama po prostu zauważam, że w niektórych elementach właśnie tego wiersza już występują rzeczy, które są do siebie trochę podobne, ten styl jest podobny, niektóre słowa również, więc albo może właśnie ich odbiór. Także jeśli chodzi o wiersze, to tak, myślę, że mogę tak stwierdzić. Ale jeśli chodzi o inne teksty, to jeszcze nie do końca. Ale na pewno.
Poznajesz siebie.
Tak, ale na pewno właśnie pisanie w BiSie już wierszy pomogło mi bardzo w tym.
No to super. Nawet ja jako taka powiedzmy osoba z zewnątrz zauważyłam, że te wiersze Marii rzeczywiście już jestem w stanie nawet tak wizualnie poznać, bo też już
kto to jest.
Tak, to wykształciła się taka twoja charakterystyczna budowa tego wiersza.
Ale właśnie co jest też zabawne, Wiki jako pierwsza osoba mi to powiedziała. Ja nawet jeszcze nie zauważyłam, że jakiś ten mój styl powstaje i że jakieś cechy są już charakterystyczne. I Wiki pierwsza tak już, że kolejny wiersz, widać, że to twój. Elementy niektórych.
Ja jestem fanem po prostu.
Ja się zgadzam, więc
bardzo polecam wiersze Marii. Prawda.
Bardzo dziękuję tutaj za reklamę. Dziękuję serdecznie, tak.
Super, cieszę się bardzo. A u ciebie, Wika?
Co jak chodzi o mnie, to myślę, że w pewnym sensie na pewno, bo ja w ogóle przechodząc tutaj do BiSu, tak jak mówiłam, zupełnie nie robiłam grafik takich digitalowych, wszystkiego tutaj się nauczyłam, więc od zera budowałam sobie ten, powiedzmy, swój styl ilustratorski. No i poznając te różne programy graficzne, tworząc trochę w różnych technikach, po prostu znalazłam tą technikę, która najbardziej mi odpowiada, w której się dobrze czuję. I już mam trochę taki swój workflow, powiedzmy, tego tworzenia grafik. Ale to też nie było tak, że ja postanowiłam, że ja od dzisiaj będę tworzyć w takim stylu i to będzie mój styl, tylko to wyszło tak naturalnie. I po czasie przeglądając te swoje poprzednie grafiki, tak stwierdziłam, kurczę, chyba tutaj już coś się tak spójnie zaczyna robić.
Wiem, co robię.
Całkiem fajnie.
Ale właśnie ja już to w drugą stronę. No ja też już rozpoznaję styl Wiki, zdecydowanie. Jeśli coś jest zrobione, to od razu umiem wskazać, kto. Więc...
Ale ja tak samo właśnie patrząc, czy na twoje wiersze, czy na twoje grafiki, wiem, kto to pisze, macie taki, bardzo to pasuje do samych was i do waszej właśnie tożsamości. Faktycznie można to zauważyć. Wracając jeszcze na chwilę do podróży. Czy poczułyście się w jakimś miejscu w czasie waszych wycieczek, jak w domu? Że stanęłyście gdzieś i mówicie, mogę tu być, mogę tu zostać. Czy było takie miejsce?
Tak, dla mnie zdecydowanie. I to było w Berlinie, do którego ja wracam z przyjemnością i w którym już kilka razy miałam okazję być.
I teraz jedziesz na Erasmusa. Ona sobie wszystko to zaplanowała. To nie była spontaniczna decyzja.
Tak, okay. Wszystko wyszło na jaw, po prostu wszystko.
Tylko Maria, ty wróć stamtąd, proszę. Nie zostawiaj nas tutaj.
Tak. Berlin.
Tak, więc tak, Berlin zdecydowanie. I już poczułam to, wiesz, to jest w ogóle zabawne, ale nawet przed moją pierwszą podróżą do Berlina, która miała miejsce kilka lat temu, w mojej głowie ja już po prostu miałam taką wizualizację tego miejsca, że to jest moje miejsce. Ale próbowałam sobie kiedyś przypomnieć, no ale jak to się zaczęło i skąd moje podejście w ogóle do tego miejsca, zanim jeszcze tam nawet się znalazłam. Nie mam pojęcia. Nie umiem powiedzieć dlaczego.
Czujesz to po prostu.
Nie mam pojęcia. Naprawdę, to jest bardzo interesujące. Nie mam pojęcia. Może kiedyś dojdę do jakichś wniosków. No i później już tam się znalazłam i kurczę, właśnie stwierdziłam, że no tak, faktycznie, to jest moje miejsce. Czuję się tutaj świetnie i bardzo chcę wrócić i wracam. Mhm. Więc tak.
Zostanie tam, słuchajcie,
nie.
Zostanie tam.
Nie zgadzam się.
Może nie zostanę, ale będę często odwiedzać.
Tak.
I zapraszać wizytory. Również innych do odwiedzenia.
No, ja w Berlinie jeszcze nie byłam nigdy, moja droga.
To jest też ciekawa sprawa. To też jest ciekawa sprawa. No to już wiecie,
dwie osoby odwiedzą
tak,
cię.
Tak, już wiecie, kogo wybrać na osobę, która może wam co nieco powiedzieć i pokazać w Berlinie.
Prywatny przewodnik.
Zmieszczę się do walizki. Tak.
Oczywiście.
A u ciebie, Wiktoria?
Myślę, że ja mam podobną sytuację jak Maria. Już nawet o tym rozmawiałyśmy wiele razy. Tyle, że nie z Berlinem, a z Paryżem. Bo w Paryżu też już bywałam często i wracam tam tak często jak mogę. No być może to też jest ułatwione trochę w moim przypadku, bo mam tam rodzinę i dlatego łatwiej mi jest powiedzieć, że mogę czuć się tam jak w domu. Ale zdecydowanie jakoś ten klimat tego miejsca i ten vibe i język i wszystko jakoś tak przemawiają do mnie bardzo. Mhm. I za każdym razem jak tam jestem, to chodzę w różne miejsca, totalnie nie te turystyczne, nie pod wieżę Eiffla, tylko staram się odkrywać jakieś takie nowe zakamarki. No i to dla mnie też jest takie ciekawe miejsce pod względem artystycznym, bo zawsze jak podróżuję, to staram się tak też w tych podróżach znajdywać jak najwięcej sztuki.
Kulturę.
Szczególnie sztuki ulicznej i tego, co jest dostępne tak po prostu rozglądając się dookoła, czy właśnie jakieś murale, czy graffiti, czy, ale też muzea oczywiście, czy jakieś takie mniejsze, bardziej lokalne galerie młodych artystów i w Paryżu jest tego pełno, dlatego też jest to na pewno jeden z argumentów, dla których mogę powiedzieć, że mogłabym tam czuć się jak w domu.
W Berlinie również jest ich pełno. No nie tak, tylko tutaj rzucę.
Na pewno.
Mamy dwa tyle podróży na mapie. Fajnie.
Także jak kiedyś uda mi się tam zamieszkać, to zapraszam. No, chciałabym tam też pojechać na jakiegoś może Erasmusa czy coś kiedyś, ale albo po prostu na dłużej. Stwierdziłam, że to jest też takie moje marzenie i taki mój cel życiowy, który chciałabym osiągnąć, mieszkać tam chociaż przez jakiś czas w życiu. I mam nadzieję, że się uda.
Tego wam życzę obu.
Bardzo dziękujemy.
Miejmy nadzieję, że to się uda. Ja, wiecie co, myślę, że Włochy. Chyba to jest takie
Włochy
miejsce.
Są.
Ta atmosfera tam... ludzie, którzy są, mają ten swój temperament, ale mimo wszystko są tacy bardzo otwarci. I czujesz respekt, będąc wśród takich prawdziwych Włochów. Ale przede wszystkim też ta architektura, ta sztuka, o której też mówisz.
Trzecie miejsce mamy.
Cała podróż już prawie zaplanowana.
Okej, następnym razem nas usłyszycie.
Okej, wakacje coraz bliżej.
Kupujemy bilety.
Podejmujemy
tak
decyzję.
Tak, muszę to zrobić dzisiaj wieczorem, słuchajcie.
Tak, może jeszcze będą tanie loty.
No. Na jutro na przykład. Nie. Zobaczymy. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Mówiłem to tu i teraz. Manifestujemy to. Jak najszybciej, żebyśmy się tam znaleźli. I przechodząc do ostatniego już pytania. Właśnie, jakie jest teraz miejsce, wasze wymarzone miejsce na pierwszym miejscu na liście do odwiedzenia?
Wymarzone miejsce.
Takich miejsc jest bardzo dużo, więc ciężko jest wybrać jedno.
Kurczę. Właśnie bardzo przyjemne pytanie.
No, ja może powiem tak, że wiadomo, że mam takie wymarzone miejsca, bardzo odległe, które chciałabym zobaczyć. Czy to właśnie Australia, czy Indie. Tak mi się marzy. Ale tak... wracając trochę bliżej, teraz co mogę powiedzieć, że jest moim wymarzonym miejscem i bardzo realnym do odwiedzenia, bo podczas majówki już mam zaplanowaną podróż do mojej przyjaciółki, która jest tam na Erasmusie we Włoszech.
To było do ciebie. To było do
Marii. Dzisiaj po prostu.
No jeszcze jesteś tutaj z nami, więc... W każdym razie będzie to podróż do Włoch, do Kalabrii na południe i jest to moja wymarzona podróż, ponieważ już nie mogę się doczekać tej majówki i tego wolnego i chwili wyrwania się tutaj z naszego pięknego Krakowa oczywiście. Ale tak wyczekuję już tej podróży, więc na ten moment jest to moja wymarzona podróż.
Super.
A ja myślę i myślę.
Aha.
Ale wydaje mi się, że w sumie tak jak Wiki powiedziała, że również odległe zakątki świata są w mojej głowie cały czas. I wiesz co, jeden taki zakątek, może trochę więcej, które bardzo chciałam zobaczyć od dłuższego czasu. Już w wakacje uda mi się zwiedzić razem z moimi właśnie przyjaciółmi, z którymi byłam na mojej podróży właśnie, którą część opisałam druga. W tekście. Tak, część druga. Tym razem, co prawda, nie pociągiem, bo no, trochę czasu by zajęło dotarcie tam, ale lecimy do Uzbekistanu i chcemy też zobaczyć bardzo Kazachstan. Więc tutaj marzenia się spełnią.
Super.
To mam nadzieję, że będzie kolejna część tekstu tym razem.
Tak.
Jakoś, edycja samolot.
Tak. Tak. Na następnym spotkaniu, na którym będziemy wybierali motyw, znaczy na następnym, no, jakimś za kilka miesięcy po wakacjach, na którym będziemy dyskutowali nad motywem przewodnim na następny kwartalnik. Rzucę taki pomysł.
Trzeba wcisnąć Uzbekistan.
Jakoś tutaj się przecisnę, coś tam zmienimy, ale
trzeba walczyć o swoje.
Ale o tym wspomnę, tak.
Super. To bardzo się cieszę, że tam traficie. Bardzo wam życzę, żebyście trafiły tam, gdzie zamierzacie trafić, na Erasmusa. Czekamy na zaproszenie, Maria.
Już je macie. Dajże spokój.
Super. Dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. Dziękuję, że się spotkaliśmy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy słuchaliście i co? Do następnego. Mam nadzieję,
dzięki
za tydzień.
Dzięki wielkie za zaproszenie.
Cześć.
Pa, pa. Cześć.